Sobór Watykański II, który odbył się przed ponad 50 laty, w Konstytucji o Świętej Liturgii przypomina, że właśnie liturgia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Liturgia, zwłaszcza eucharystyczna, jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego, a szczególnie życia duchowego. A integralną częścią sprawowanej przez nas liturgii jest liturgia słowa, a więc czytanie i medytacja tekstów ze Starego i Nowego Testamentu, szczególnie z Ewangelii. Wsłuchujemy się w Słowo Boże, pamiętając zdanie z listu do Hebrajczyków, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Papież Benedykt XVI, emerytowany papież, w adhortacji Verbum Domini pisze, że Słowo Boże leży u podstaw każdej autentycznej duchowości chrześcijańskiej. Trudno więc budować swoje życie duchowe bez Słowa Bożego, skoro jest ono u podstaw. I dlatego nie dziwmy się, że w naszych rekolekcyjnych zamyśleniach za punkt wyjścia do rozważań bierzemy Słowo Boże. Ono jest podstawą, ono jest źródłem. I tak czynimy przez te dni, również dziś. Przed chwilą słyszeliśmy pierwsze czytanie, które mówi o przymierzu, jakie Bóg zawarł z Abrahamem. Najpierw z Abramem, a na znak zawartego przymierza jego imię uległo zmianie na Abraham. Z kolei w psalmie responsoryjnym, przypomnijmy sobie, śpiewaliśmy refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Również temat przymierza pojawia się w Ewangelii Janowej, w dalszym ciągu tej polemiki Jezusa z Żydami, z uczonymi w Piśmie, która jest przedmiotem naszej lektury i refleksji w tym tygodniu. Otóż Jezus, pomimo że oni odrzucają Jego naukę, nie chcą uznać, że On jest Bogiem, skoro mówi o sobie: ja jestem, mimo tego Jezus daje obietnicę, zawiera coś w rodzaju przymierza, mówiąc: jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Kto zachowa naukę Chrystusa, będzie żył na wieki. Wystarczy spełnić ten obowiązek, aby otrzymać dar od Boga. Takie jest właśnie przymierze. Przymierze to, można powiedzieć, oś całego chrześcijańskiego objawienia, oś objawienia biblijnego. Temat przymierza na kartach Pisma Świętego Starego, zwłaszcza Testamentu, powraca bardzo często. Przymierze to rodzaj umowy, jakiegoś układu, wzajemnego zobowiązania się o charakterze prawnym. Takie przymierze Bóg zawiera ze swoim ludem, niejako umawia się z człowiekiem. Ja Ci chcę dać siebie, ja Ci chcę błogosławić, tak jak w przypadku Abrama. Będziesz ojcem niezmiernie licznego narodu. Ale Bóg oczekuje ze strony człowieka wierności, wypełniania jego prawa. I rekolekcje, jak uczy teologia, to coś w rodzaju odnowienia bądź też zawarcia przymierza z Bogiem. Czyli zawarcia tej umowy albo jej odnowienia, umocnienia. Pan Bóg nam obiecuje zbawienie, jeśli zachowamy Jego naukę. A my, wsłuchując się w Jego naukę, poznając ją głębiej, obiecujemy ją zachować. I na tym polega to przymierze, ta umowa. Pan Bóg, zauważmy, obiecuje nieproporcjonalnie dużo, a zobowiązuje nas do rzeczy naprawdę niewielkich. W przymierzu Boga z człowiekiem zawsze jest ta rażąca asymetria, dysproporcja. Zdumiewa nas ta hojność Bożego obdarowania. Pan Bóg nie tylko obiecuje nam swoje dary, ale siebie daje. Daje jako łaskę Bożą. My mówimy o łasce Bożej trochę w takim językiem reistycznym. Mówimy o łasce Bożej tak, jakby ona była rzeczą. Była czymś, co można utracić, co można pomnożyć, można zachować, przechować. To jest niewłaściwy język. Ilekroć będziemy mówić o łasce uświęcającej, łasce Bożej, choć takim językiem się posługujemy, to pamiętajmy, że Bóg nie tylko daje coś, ale daje siebie. Łaska Boża, łaska uświęcająca to Bóg, który siebie daje człowiekowi. On daje siebie w przymierzu, a w zamian za to oczekuje, abyśmy byli wierni, abyśmy chcieli pamiętać, że On nas pierwszy umiłował, że On nas pierwszy obdarował sobą, obdarował życiem, które spełnia się tu na ziemi, ale będzie miało swoje dopełnienie ostateczne dopiero w wieczności. Zdajemy sobie jednak sprawę, że Pan Bóg jest wierny swemu przymierzu, jak to śpiewaliśmy przed chwilą w psalmie, ale z nami jest gorzej. My niestety nie dochowujemy przymierza. Tak jak Izraelici. W historii narodu wybranego ileż razy było zawierane i ponawiane to przymierze i ciągle zrywane. Często zaraz po jego zawarciu. Przypomnijmy sobie tylko Księgę Wyjścia, kiedy Bóg zawiera przymierze bardzo uroczyste, bardzo spektakularne pod górą Synaj. W grzmotach, błyskawicach góra się trzęsie, ludzie się boją. Pan Bóg objawia swoją wolę. A niedługo potem ci sami ludzie, którzy mówili tak, wszystkie Twoje przykazania spełnimy. Niebawem, kiedy Mojżesz poszedł na czas takich rekolekcji, zniknął na kilka dni, oni sobie stworzyli złotego cielca. Zapomnieli, co Bogu obiecali. Niestety tak jest też i z nami. Pan Bóg jest wierny swemu przymierzu, ale gorzej z nami. My niestety potrzebujemy pomocy, abyśmy dochowali wierności przymierza. I kiedy w czasie rekolekcji, snując refleksję, podejmujemy różne postanowienia, bo tak powinno być. Rekolekcje powinny się kończyć jakimś postanowieniem, jakąś decyzją. To jednak zdajemy sobie sprawę, że trudno nam będzie dochować obietnicy. Trudno nam będzie spełnić to zobowiązanie, tę decyzję. Potrzebujemy pomocy, abyśmy wytrwali. I o tym chciałbym dzisiaj mówić. Nasza parafia nosi tytuł Niepokalanej Matki Kościoła. Mamy więc w Maryi, Matce Kościoła, orędownika w dochowaniu naszej obietnicy, w dochowaniu przymierza, skoro Bóg jest wierny swemu przymierzu. Ojciec Święty, błogosławiony papież Paweł VI, kończąc wspomniany Sobór Watykański II przed 50 laty, uroczyście ogłosił Maryję jako Matkę Kościoła. Maryja jest Matką Jezusa Chrystusa, fizyczną Matką Jego ciała. Ale z woli Chrystusa Maryja jest także Matką Jego mistycznego ciała, Kościoła. Pan Jezus na krzyżu umierając, w ostatnich słowach, w słowach testamentowych, mówi do swego umiłowanego ucznia: Synu, oto Matka Twoja, niewiasto, oto Syn Twój. Wtedy Maryja została dana nam jako matka, a matka jest tą, która się troszczy o dobro swojego dziecka. Dobra, mądra matka wychowuje dziecko do samodzielności, wspiera jego rozwój. Nie zamyka dziecka pod kluczem, nie wyręcza go, ale uczy go żyć. Uczy go, jak radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Taką matką jest Maryja, Matką Kościoła, patronką naszej parafii, daną nam jako pomoc w dochowaniu naszego przymierza. Jak uczy święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater o Matce Bożej, ona jest gwiazdą przewodnią dla wędrujących po drogach wiary. Tak jak na morzu, kiedy jeszcze nie było urządzeń nawigacyjnych, jedynym punktem orientacji w ciemnościach była gwiazda polarna, ta gwiazda przewodnia, tak Maryja jest taką gwiazdą, która nas prowadzi w tych ciemnościach doczesnego świata. I jak dalej uczy święty Jan Paweł II, ona jest pierwowzorem Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. Maryja jest pierwowzorem kogoś, kogo trzeba naśladować, aby dochować zawartego przymierza. I tak czyni cały świat chrześcijański niemal od początku. Szczególnie od soboru w Efezie, który był w roku 325, kiedy ojcowie soborowi wtedy, ponieważ trwały różne dyskusje, dopiero kształtowały się zręby teologiczne wiary, ostatecznie przyjęli prawdę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Tym samym uznali, że Maryja jest Matką Bożą, nie tylko Matką Jezusa jako człowieka, ale jest Matką Syna Bożego, wcielonego Słowa Bożego. I od tamtego czasu cały chrześcijański świat zwraca się do Maryi tą znaną nam dobrze modlitwą Sub tuum presidium, pod Twoją obronę. My tę modlitwę odmawiamy bardzo często, nie wiedząc, że to modlitwa, która pochodzi z początku IV wieku. Wciąż jest na naszych ustach. Wciąż przyzywamy Maryję jako tę, która pomaga nam kroczyć po drogach wiary, która pomaga nam dochować wierności przymierzu. Trzeba zatem, tak jak święty Jan, wziąć Maryję do siebie. W Ewangelii, sam ewangelista pisze, że właśnie po tej scenie pod krzyżem uczeń wziął ją do siebie. Nie tylko w sensie, że zaopiekował się wdową, ale wziął ją do siebie, co w języku biblijnym oznacza po prostu, że związał swoje życie z nią. Maryja weszła w całe jego życie, w jego codzienność. I taka powinna być też nasza pobożność maryjna. Maryja nie może być tylko przedmiotem naszego podziwu, zachwytu, pobożnych pieśni czy westchnień, ale mamy ją naśladować, mamy ją uczynić towarzyszką naszego życia codziennego. Tak jak z miłością myślimy o własnej matce, tak samo Maryja jest naszą matką, do której zwracamy się w każdej potrzebie. Ale zwracamy się do niej jako naszej orędowniczki u Boga. Błędna byłaby pobożność maryjna, która by zapominała o tym, co jest istotne, że to Chrystus jest Zbawicielem świata. To On dokonał odkupienia, nie Maryja. Modlimy się do Maryi, a raczej, jak podkreślają mariolodzy, modlimy się z Maryją do Jezusa. Mamy przed oczyma w prezbiterium obraz Matki Bożej Częstochowskiej. To tak zwana ikona typu chodegetria. Chodos po grecku droga. Maryja jest tą, która pokazuje drogę. Jej duża postać przyciąga uwagę pielgrzymów wchodzących do jasnogórskiej kaplicy i kiedy pielgrzym zwraca się do Maryi, mówi do niej jak do matki, z serca, z uczuciem, dostrzega jej dyskretny, ale wyraźny gest. Idź do Jezusa. On tu jest ważniejszy. Do Niego się zwróć. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, znany jako wybitny czciciel Matki Bożej, powiada, że Maryja jest jak echo Boże. Kiedy my wołamy Maryja, ona odpowiada Bóg. Przekierowuje nasze modlitwy, które do niej zwracamy, ku Bogu, bo On jest przedmiotem ostatecznym naszej wiary, naszej modlitwy. Ktoś powiedział, że Maryja jest jak soczewka. Soczewka, szkło powiększające ma to do siebie, że kiedy pada światło na nie, soczewka nie zatrzymuje tego światła, ale je intensyfikuje, skupia i kieruje do ogniska. Tak samo nasze modlitwy zanoszone przez Maryję z Maryją zostają ubogacone, udoskonalone, zwrócone ku Bogu. W ten sposób Maryja jest naszą orędowniczką, tą, która pomaga nam wytrwać na drodze wiary, która pomaga nam dochować wierności przymierzu. Jeżeli mówimy o Maryi, to nie można pominąć świętego Józefa. Niestety można powiedzieć, że święty Józef to trochę taki zaniedbany, a raczej zapomniany święty. Przypominamy sobie o świętym Józefie najczęściej przy okazji Bożego Narodzenia i to w sposób trochę karykaturalny. Szopka nawiązująca do tradycji średniowiecznej pokazuje nam świętego Józefa jako starca z wielką laską, długą brodą, mocno pochylonego nie tylko z pobożności nad dzieciątkiem, ale ze starości. I taki mamy obraz świętego Józefa jako starca. To jest fałszywy obraz, krzywdzący obraz świętego Józefa. Ale to jest pewne echo pobożności średniowiecznej. Maryja jako nastoletnia, wtedy jeszcze matka, zgodnie z tradycją, jaką do dzisiaj się stosuje w zawieraniu małżeństw, że małżeństwa dziewczęta zawierają w wieku mniej więcej od 14 do 20 lat. To nie tak jak w Europie, że już grubo po 30 albo później, kiedy już właściwie życie się komplikuje. Józef był mężczyzną około 30, może 35-letnim. W średniowieczu nie umiano sobie wyobrazić, że młody mężczyzna może żyć w dziewiczym małżeństwie z nastoletnią żoną. Więc wolano go, preferowano przedstawianie go jako sędziwego, bezpiecznego starca. I tak to nam zostało. Święty Józef jest żywym, realnym mężczyzną, młodym, pełnym siły. Wyobraźmy sobie udanie się w ponad 120-kilometrową wędrówkę z brzemienną w zaawansowanym stanie tuż przed rozwiązaniem małżonką. Czy starzec byłby w stanie sprostać takiemu przedsięwzięciu? A potem ucieczka z Jezusem do Egiptu, emigracja, to nie jest na możliwości starca. Nie fałszujmy więc i nie róbmy przykrości świętemu Józefowi, ale przeciwnie. Zaprośmy go do swojego życia. Uczmy się od niego, jak dochować wierności przymierzu z Bogiem. Święty Józef to jest naprawdę fantastyczny wzór dla mężczyzn. Czas nie pozwala, by rozwijać ten temat, ale kiedyś prowadziłem rekolekcję tylko wokół świętego Józefa do mężczyzn, do kapłanów i okazuje się, że z tych zaledwie 19 zdań, jakie mamy w Ewangelii świętego Mateusza na temat świętego Józefa, można wyprowadzić bardzo wiele treści. Święty Józef został ustanowiony patronem Kościoła Powszechnego przez papieża błogosławionego Piusa IX 8 grudnia 1870 roku. Ten sam papież, błogosławiony Pius IX, kilkanaście lat wcześniej, 16 lat wcześniej, ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu tak bliski i drogi księżom Marianom. Otóż o świętym Józefie ewangeliści mówią, że był to mąż sprawiedliwy, czyli człowiek, który skrupulatnie wypełniał wszystko, co zawierało Boże przepisy. Można więc powiedzieć, że jest idealnym wzorem dochowania wierności Bogu. Spośród jego wielu cech Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji Redemptoris Custos o świętym Józefie z 15 sierpnia 1989 roku zwraca między innymi uwagę na postawę milczenia świętego Józefa. Wychodząc z tego, że Ewangelie nie odnotowują żadnego słowa, które wypowiedział Józef, choć zapewne mówił, ale Ewangelie nie notują żadnego słowa, papież podkreśla, że to milczenie Józefa ma szczególną wymowę. W nim bowiem zawiera się, jak pisze papież, jedno z najważniejszych świadectw o mężczyźnie i jego powołaniu. Milczenie to świadectwo o mężczyźnie i jego powołaniu. A równocześnie dalej czytamy, w sposób szczególny to milczenie odsłania wewnętrzny profil tej postaci. Ewangelie mówią wyłącznie o tym, co Józef uczynił. Jednakże w tych osłoniętych milczeniem uczynkach Józefa pozwalają odkryć klimat głębokiej kontemplacji. Józef obcował na co dzień z tajemnicą od wieków ukrytą w Bogu, która zamieszkała pod dachem jego domu. Na co dzień mieszkał z Bogiem, z Chrystusem. Kontemplował ten fakt. Milczał. I to jest właśnie piękny przykład mężczyzny, którego poznaje się po czynach, a nie po nadmiarze słów, zwłaszcza wulgarnych i obraźliwych. Po tym się najczęściej rozpoznaje Polaków na ulicy w obcych miastach. Po soczystych słowach. Uczmy się od świętego Józefa tej wierności, tego bycia człowiekiem sprawiedliwym, wypełniającym wszystko tak, jak Bóg chce. Szczególnie trzeba to przypomnieć w kontekście bliskiego już, bo pojutrze święta świętego Józefa. Z tej racji cały miesiąc marzec jest poświęcony czci tego wspaniałego patrona. Podobnie jak Matce Bożej poświęcamy miesiąc maj czy październik. I w ogóle święci są wielką pomocą w dochowaniu przymierzu z Bogiem. Są wielką pomocą w naszym duchowym rozwoju. Trzeba nam realnie wprowadzać w życie i praktykować dogmat o obcowaniu świętych. W wyznaniu wiary we mszy świętej czy w pacierzu powtarzamy, że wierzę w świętych obcowanie. Tę prawdę trzeba ożywić, tę prawdę trzeba wcielić w życie. Zaprośmy świętych do naszego życia. Pozwólmy, aby oni nam pomogli w dochowaniu wierności Bogu, w naszym duchowym rozwoju. Katechizm Kościoła katolickiego wyjaśnia, że to, co my nazywamy obcowaniem świętych, to po prostu komunia, niezwykle ścisła więź ze świętymi w tym, co dotyczy świętości. Świętych Kościół nam daje jako wzory do naśladowania. Od świętych możemy uczyć się, podpatrywać ich, jak żyć prawdziwie po chrześcijańsku, jak spełniać to nasze podstawowe powołanie do świętości. Ale zarazem Kościół daje nam świętych po to, abyśmy korzystali z ich wsparcia. Oni, którzy wpatrują się w oblicze Boże, którzy kontemplują tajemnice Boga, są najbliżej. Ich modlitwy są wysłuchane, mają szczególną, potężną skuteczność. Zwracajmy się do nich o orędownictwo. Na chrzcie świętym, taki jest piękny zwyczaj, warto go podtrzymywać, otrzymujemy imię i jest to zwykle imię jakiegoś świętego czy błogosławionego. Byłoby rzeczą niewłaściwą i wielką szkodą, wielką stratą, gdybyśmy my jako chrześcijanie dzieciom nadawali imiona pogańskie. No, można mieć nadzieję, że kiedyś to dziecko stanie się świętym i to imię zostanie uświęcone. No, ale chyba zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Trochę naiwne takie myślenie. Dobrze, jeżeli właśnie na chrzcie świętym dzieciom dajemy imiona świętych. W ten sposób święci stają się naszymi patronami. Mamy jakieś szczególne prawo do świętego, którego imię nosimy, czy do świętego, który jest patronem miasta, miejsca, narodu. Mamy prawo jakieś szczególne do niego się zwracać, prosić go o orędownictwo u Boga, abyśmy wytrwali na drodze, która prowadzi do zbawienia. Trzeba więc często do świętych się modlić, poznawać ich życie, zwłaszcza swojego patrona. Byłoby rzeczą wstydliwą, gdybyśmy o własnym patronie czy patronce, które imię nosimy, nie potrafili powiedzieć nic. Kto to był, kiedy żył, co robił, jaka była jego duchowość, jaka była jego przygoda z Bogiem. To powinno być ambicją naszą, aby to znać, aby to wiedzieć. Na szczęście mamy dość publikacji, dość książek, aby to poznać. Warto też, mając cześć dla osobistego świętego, obchodzić jego liturgiczne wspomnienie, mieć jego obraz, jeśli możliwe, ucałować jego relikwie, czy pielgrzymować do jego grobu lub do sanktuarium, albo do miejsca, do którego on lubiał pielgrzymować. Niejako wstępujemy w jego ślady, ucząc się wierności Bogu. Podobnie bezcenną pomocą w dochowaniu przymierza Bogu jest pomoc aniołów. Chyba też za mało wykorzystywana, że tak powiem. Zwłaszcza pomoc anioła stróża. Mamy takie dziecinne, naiwne wyobrażenie anioła stróża jako takiego młodzieńca o dziewczęcej twarzy z wielkimi skrzydłami, który idzie po takim zrujnowanym moście, osłaniając dziecko, które przez ten most przechodzi. To takie naiwne, dziecięce wyobrażenie. I pewnie jeszcze z dzieciństwa pamiętamy uroczą, ale przecież naiwną modlitwę: Aniele Boży Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Dobrze, jeżeli przynajmniej tyle nam zostanie z kultu aniołów. Jak uczy katechizm Kościoła katolickiego, Bóg dał nam towarzysza w naszym życiu, anioła, aby nam pomógł przede wszystkim dojść do zbawienia. Anioł stróż nie jest tylko do wyręczania nas w jakichś tam trudnych sytuacjach czy pilnowania, kiedy śpimy, jak to dzieci myślą, modląc się wieczorem przed snem do anioła stróża. Anioł stróż jest towarzyszem naszego zbawienia. Anioł stróż będzie naszym świadkiem na sądzie Bożym. To on, kiedy staniemy przed obliczem Boga, jako towarzysz nieodłączny naszego życia, który zawsze jest w każdej chwili z nami, będzie świadczył o naszych dobrych, ale i niestety tych złych czynach. I kiedy grzeszymy, anioł stróż jest świadkiem tego. Pomyślmy, jak bardzo ranimy jego wrażliwość grzesząc. On na to patrzy, on musi patrzeć, bo jest naszym towarzyszem. Jest bezsilny wobec naszej swawoli grzeszenia. Jak bardzo cierpi, wiedząc, kim jest Bóg. Wiedząc, jak wielkim darem jest świętość Boga, której my nie chcemy w sobie i w innych uszanować. Chciejmy więc korzystać z pomocy anioła stróża, modląc się do niego, zapraszając go do naszych spraw, do naszych różnych sytuacji życiowych. To jest naprawdę skuteczny pomocnik. Wiele by można opowiadać, jak naprawdę realnie aniołowie pomagają w życiu. Tylko trzeba w to uwierzyć, trzeba chcieć to zobaczyć. Ponieważ już wielu z was zerka na zegarki, powoli chce kończyć, ale nie mogę sobie odmówić przytoczenia wiersza księdza Jana Twardowskiego właśnie na temat anioła stróża. Bardzo uroczy wiersz pod tytułem Zmieniły się czasy. Nazywamy go brzydko stróżem. Każemy mu nas pilnować. Używamy jak chłopca na posyłki, który kto z nas mu rękę poda. Pożałuje, że ma skrzydła za duże, sumienie tak czyste, że niewygodne, kolor biały, raczej niepraktyczny, życie obce, bo bez pomyłek, miłość niecałą, bo bez umierania. Kto z nas obejmie go za szyję? Słuchaj, powie, zmieniły się czasy, teraz ja cię przed światem ukryję. Sympatyczny wiersz. Pozwólcie, kochani, że jeszcze jedną rzecz powiem. Naszymi orędownikami w drodze do Boga, do zbawienia, w tym dochowaniu wierności Bogu są nasi bliscy zmarli. Doceńmy ogromną rolę zmarłych w naszym życiu. My się za nich modlimy, ale oni też modlą się za nas. Skoro należeli do naszej rodziny, skoro nas kochali, myśmy ich kochali, to przecież miłość, jak czytamy w liście świętego Pawła, miłość jest wieczna, miłość się nie kończy. Miłość jest potężniejsza niż śmierć. Ta miłość nie mogła się skończyć z chwilą ich śmierci. Jeżeli ona się skończyła, to pewnie była bardzo słaba. A więc ta miłość trwa. Oni są ciągle w naszym życiu. Oni się nami interesują. Chcą nam pomagać. I ich pociechą w czyśćcu i ich szczęściem w niebie jest widzieć, jak my podążamy dobrą drogą do zbawienia. Bo dajemy im nadzieję, że spotkamy się po drugiej stronie życia. Jak bardzo cierpią nasi zmarli, mając udział we wszechwiedzy Boga, kiedy widzą, że błądzimy w życiu. Obawiają się, że niestety nie będą mogli nas mieć przy sobie w tym szczęściu wiecznym, które oni już mają, którego doświadczają. Dlatego modląc się za zmarłych, zapraszajmy ich także do pomocy w naszym życiu. Proszę mi wierzyć, sam na sobie taki mam zwyczaj. Mieszkam niedaleko cmentarza i często w tym zagonieniu w różnych sprawach przejeżdżam obok cmentarza i często może tak trochę poufale, ale mówię zmarłym: wy tu sobie leżycie, macie święty spokój, a ja tu się nie wyrabiam z różnymi rzeczami. Módlcie się w tej sprawie, w tamtej, i o dziwo się mnóstwo rzeczy samych rozwiązuje. Ja myślę, jestem głęboko przekonany, że cmentarz to jest najlepsze miejsce, gdzie można rozwiązać różne nasze problemy. Bądźmy na cmentarzu częściej, nie tylko na Wszystkich Świętych. Idźmy tam do tych, którzy nas kochają. Powierzmy im nasze sprawy i módlmy się także za nich, o co usilnie prosi między innymi błogosławiony Stanisław Papczyński, który w jednym z dzieł pisze tak: przejawem najwyższej miłości jest wypraszanie u Boga wolności duszom, które znajdują się w płomieniach czyśćcowych, albo też niesienie im pomocy pobożnymi jałmużnami, czy też różnymi innymi sposobami. Bezbożnym i nierozumnym jest ten, kto nie wzrusza się ich mękami i nie niesie pomocy cierpiącym, choć może to robić. Wydaje się bardzo dziwne, że chrześcijanin może nie słyszeć tych, którzy wołają takimi słowami. To słowa z Księgi Hioba. Zlitujcie się przynajmniej wy, przyjaciele moi. A cóż dopiero powiedzieć o tym, że tylu będziemy mieli w niebie patronów i pomocników, ile wprowadzimy tam dusz z pieca czyśćcowego. Jeżeli chcemy osiągnąć szczęście wieczne, chcemy żyć we wspólnocie świętych w niebie, to już teraz nawiążmy z nimi przyjaźń, abyśmy mogli rozpoznać ich, gdy dojdziemy do bram nieba, abyśmy przez nich zostali przyjęci, wprowadzeni. Oni chcą nam pomagać w tej drodze, która prowadzi do zbawienia, w realizacji naszego powołania, w dochowaniu wierności przymierzu, które Bóg zawarł z nami na Chrzcie Świętym.